ja chyba nie wierzę w coś takiego jak w 100% obiektywny reportaż. Wydaje mi się, że on zawsze jest jakoś zakoloryzowany subiektywnym podejściem jakoś do świata, ale ja chyba wierzę w to, co mówił Kapuściński, że na każdą stronę zapisaną przypada 100 przeczytanych, więc zanim ja gdziekolwiek jadę, znaczy jak jadę na wakacje, ta liczba tych stron jest o wiele mniejsza, którą czytam, ale i tak staram się jakoś tam dowiadywać. Bardzo wiele państw, nie tylko Japonia, mają jakieś takie kalki, jakieś takie obrazy. Indie kojarzy nam się z jogą, albo z drugiej strony z potworną biedą. No a Japonia też ma jakieś takie sztampowe obrazy, które od razu się pojawiają w naszej głowie. Ja chyba jestem od zawsze takim niewiernym Tomaszem, więc zawsze bez względu na to, co przeczytam, to nie do końca wierzę w to i stwierdzam, no może, ale co jak tak nie jest. Staram się docierać nie do, nie wiem, nie rozmawiać z rzecznikami rządu albo uczyć się z jakichś folderów podróżniczo-promocyjnych, tylko po prostu rozmawiać ze zwykłymi ludźmi. Pytam się ich, jak ci się żyje, z czym się zmierzasz, co ci przeszkadza, co jest trudne. I to jakoś bardzo często po prostu wychodzi w rozmowie, a potem o tych wszystkich problemach staram się już doczytywać.
Wędrowałaś po Japonii z notatnikiem czy z dyktafonem?
I z tym, i z tym. Ale przyznam, że wszystkie rozmowy nagrywałam, ale ten notatnik był dla mnie, to z niego częściej korzystałam pisząc, bo wynotowywałam sobie jakieś konkretne frazy, które na przykład ktoś często powtarzał, albo jakieś słowa, czy liczby, czy daty, które wydały mi się, że muszę coś sprawdzić konkretnego. Połączenie mózg, ręka, długopis było dla mnie ważne i potem o wiele łatwiej było mi przenieść moje notatki od razu po tej rozmowie już na pierwszy szkic rozdziału niż osłuchując. Było to jakiś taki inny rodzaj połączenia. Na początku moje pierwsze rozmowy nie były przeprowadzane z myślą o powstaniu książki. To były raczej takie rozmowy, nie wiem, ja po prostu skończyłam japonistykę, pojechałam do Japonii później i czułam, że ja w ogóle nic nie wiem, że uczyłam się o tej buddyjskiej poezji, o jakichś ekonomicznych wskaźnikach i innych takich rzeczach oderwanych od rzeczywistości, ale tak doszłam do takiego punktu, okej, no dobra, byłaś w tej Japonii x razy, mieszkałaś już ze 2 lata w sumie, fajnie, ale jak tam się naprawdę żyje tym ludziom?
Wskaźniki ekonomiczne nie mówią nic o ludziach?
Wydaje mi się, że one pokazują jakiś kierunek, ale dużo rzeczy też ukrywają. PKB teoretycznie Japonii jest bardzo jakby wysokie, Japonia jest trzecią gospodarką świata i wydawałoby się, że wow, super, a potem rozmawiam z Japończykami i oni co chwilę mi powtarzają, wiesz, ale mnie nie stać na to, mnie nie stać na tamto, chciałabym mieć większe mieszkanko, ale nigdy nie będę mogła sobie na to pozwolić, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy i to wracało jak refren w rozmowach, więc stwierdzam sobie, no okej, PKB, jakieś tam rządowe, czy nawet, nie wiem, artykuły w zachodnich nawet mediach to jedno, a rzeczywistość to drugie i próbowałam jakoś w tych rozmowach po prostu dojść do tego, jak żyje się ludziom, a nie jak wygląda to na papierze. Nie widzę optymizmu, który gdzieś tam w polskich mediach jest. Takie obrazy gdzieś w mediach były powtarzane, że Japończycy stoją grzecznie w kolejkach i że jest porządek i że wszyscy grzecznie wyjeżdżają i że w ogóle wow, tak szybko uprzątnięto te zniszczenia i raczej to jest taki obraz tak i grzecznego, ułożonego społeczeństwa. Ale już nie mówi się o tym, albo mówi się ciszej o wiele, że dzieci na przykład, które pochodzą z Fukushimy, teraz, nie wiem, chodzą do szkoły w Tokio czy w Osace, często są maltretowane, bite przez swoich rówieśników, bo są z Fukushimy, bo są właśnie radioaktywne czy brudne, że wracamy do czasów, kiedy ludzie z, jakby Japonia 150 lat temu była społeczeństwem kastowym i ludzie byli potem jeszcze przez prawie 100 lat dyskryminowani z tego powodu, że ktoś urodził się w złym miejscu, jego prapradziadek był rzeźnikiem i to też było brudne. I teraz wracamy trochę do tego modelu, gdzie w japońskich mediach pojawiają się historie o tym, że rodzina blokuje ślub swojego dziecka, mówi, ale tamta osoba jest z Fukushimy, a co jak ci urodzi chore dziecko, ta kobieta na przykład. Kiedy rozmawiam z Japończykami o różnych problemach i gdzieś tam nawet zagadywałam o Fukushimę, to oni się boją i oni uważają, że japońskie media ich okłamują, że japońskie media jakby nakazują spokój, że wszystko jest okej, że te owoce, warzywa są bezpieczne, ale większość z nich nie kupi ryby czy warzyw stamtąd. Z jednej strony jest to książka o Japonii, a z drugiej strony wydaje mi się, że jest to książka o bezsilności. O masie jakichś zasad, z których nie ma do końca wyjścia. I bardzo wiele kobiet wracało do tego samego refrenu gdzieś tam w swoich opowieściach i mówiły, no tak, ale co ja mogę zrobić? Nie ma rady, tak już jest. Chyba bardzo zależało też mi na tym, żeby pokazać, że Japonia wcale nie jest taka inna. Ja nie porównuję jej tak otwarcie, nie pokazuję przykładów tego, jak to wygląda w Polsce, bo ta książka byłaby dwa razy grubsza, już jest gruba odpowiednio. Ale wydaje mi się, że czytelnik im dalej będzie brnął w tą książkę, tym częściej pojawi się w głowie myśl, okej, ale przecież w Polsce też na przykład jest taki, a nie inny problem. I że właśnie nam się wydaje, że Japonia jest dziwna, całkowicie odlotowa i całkowicie inna, że ta kultura japońska to po prostu jest przeciwieństwo naszej. A potem okazuje się, że problem przemocy domowej, czy przemocy seksualnej, dyskryminacji w pracy, czy w szkole wcale nie jest tak różny od tego, co możemy zauważyć w Polsce, Europie, czy w Stanach. I bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać, że to są problemy ludzi i nas wszystkich tak naprawdę, a nie tylko konkretnego kraju.